Witam kochani, tu Adam Kszczot, a to podcast Bieganie.pl. Możecie nas oglądać na YouTubie, słuchać na Apple Podcast, Spotify i wielu innych. Bądźcie z nami, przesłuchajcie wszystkie podcasty. Dzisiaj format krótki, 30-minutowy, a tematem naszej rozmowy będzie, czy biegacze powinni się rozciągać. Dziękujemy bardzo Piotrowi Rostkowskiemu.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Za przybycie do nas po raz kolejny i Wam, moi drodzy słuchacze, za to, że tak ufacie Piotrowi, to nie lada trener, bo to trener Marcina Lewandowskiego, Adama Kszczota, Angeliki Cichockiej, sam siebie wytrenował na poziomie rekordu Polski na 1500 metrów, czy też wytrenował swoją żonę na równie mistrzowski poziomie. Partnerem podcastu jest Województwo Podlaskie. Witamy serdecznie i dziękujemy za przybycie. Jak to w ogóle jest z tym rozciąganiem wśród biegaczy?
Z rozciąganiem u biegaczy jest bardzo różnie, w zależności od tego, bardzo często niestety, ile mogą poświęcić czasu na rozciąganie. Jest to element w treningu często zaniedbywany, aczkolwiek niezbędny, żeby uniknąć kontuzji i żeby poprawiać swoje wyniki, tak? Dlatego, że podobnie jak trenujemy wydolność, tak samo powinniśmy dbać o swoje mięśnie, o ich sprawność, elastyczność, siłę. A wiadomo, że gdy mięsień jest przykurczony, no to niestety pracuje nieefektywnie, a my w pośpiechu, no tak patrząc na wstecz troszeczkę i obserwując biegaczy amatorów i profesjonalistów, często nie mamy czasu na to, żeby poświęcić kilkanaście minut, może kilkadziesiąt od czasu do czasu na to, żeby uelastycznić swoje mięśnie, porozciągać i szczególnie po treningu tempowym lub po treningu siłowym, po jednostkach regeneracyjnych, zadbać o ich właściwe rozciągnięcie, żeby mieć odpowiednią amplitudę ruchu przy wykonywaniu ćwiczeń biegowych i samego biegania podczas treningu tempowego czy startów.
Zanim zapytam, jaki powinien być ten zakres rozciągnięcia, to wspomniałeś, że kilka czy kilkanaście minut. Jest jakaś wykładnia, która mówi o tym, że powinniśmy się rozciągać, strzelam, 3-4 razy w tygodniu, albo dokładnie 3 razy w tygodniu po 20 minut. Czy ty masz jakąś swoją metodę autorską?
To znaczy, myślę, że każdy biegacz dopasuje to do siebie, natomiast trenerzy oczywiście pewnie mają swoje schematy i używają tych schematów w treningu. Natomiast sam sposób rozciągania na pewno jest uzależniony od tego, jaka jednostka treningowa nas czeka, część główna jednostki treningowej, lub ewentualnie od tego, czy jest to jednostka regenerująca, po której właśnie powinniśmy się troszeczkę porozciągać. No i oczywiście pewna specyfika musi występować, jeśli chodzi o ćwiczenia rozciągające, dlatego że my, dbając o amplitudę ruchu, z jednej strony powinniśmy stosować ćwiczenia statyczne rozciągające, a z drugiej strony musimy stosować ćwiczenia dynamiczne, które są tu preferowane bardziej przed treningiem wytrzymałości szybkościowej czy przed treningiem tempowym. Czyli sposób rozgrzewki tej polegającej na rozciąganiu mięśni, czyli kształtowaniu gibkości, uzależniony jest od tego, co nas czeka lub po jakim jesteśmy treningu. Bardzo wskazane jest rozciąganie po treningu siłowym, tak, gdzie mięśnie są niestety przykurczone i często zapominamy niestety o tym elemencie treningu, a jest on naprawdę bardzo ważny.
Ale to właśnie bezpośrednio po takim treningu siłowym, tempowym czy regeneracyjnym się rozciągać, czy tutaj też może odczekać, jak ty traktujesz tą formę treningu?
To znaczy tak, jeśli chodzi o trening taki, może zacznijmy, bardzo łagodny, regenerujący, są to, znaczy przede wszystkim wskazuje dni w tygodniu, w którym rzeczywiście mamy odpoczywać, tak, czyli jest to dzień, w którym wykonujemy wybieganie. Mamy z reguły troszeczkę czasu na to, żeby pobiegać te kilkadziesiąt minut. No i powinniśmy zaplanować wtedy spokojne takie ćwiczenia rozciągające, może niezbyt dużej amplitudzie ruchu, ale żeby poświęcić przede wszystkim czas na poszczególne partie mięśniowe, bo nie należy też dążyć do tego, żeby przesadnie rozciągać bolące mięśnie i stawać się gimnastykiem czy gimnastyczką, ale jednak ten pewien poziom gibkości każdy biegacz musi zachować. Czyli po wybieganiach jak najbardziej rozciąganie jest wskazane i może to być rozciąganie statyczne. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie zawodnika do treningu tempowego. Tutaj w części tej ogólnej rozgrzewki, czyli tej pierwszej części rozgrzewki po wykonaniu rozgrzewki biegowej, będziemy najpierw, ja przynajmniej tak stosuję, sam stosowałem jako zawodnik i preferuję takie rozwiązanie u swoich zawodników, żeby zacząć od rozciągania statycznego i później przejść do ćwiczeń dynamicznych, kształtujących taką obszerność ruchu, tak, żeby jednak zachować pewien kierunek, które to ćwiczenie mają nas przygotować do specyficznego obciążenia części głównej jednostki treningowej. Czyli będą to wymachy na przykład, tak, będą to krążenia, no i będą to elementy takiej, powiedzmy, nawet siły biegowej, tak, czyli ewentualnie skipy czy wieloskoki nawet, tak, czyli musimy zakończyć ten stretching statyczny elementami dynamicznymi, bo przejdziemy za chwilę do wykonywania przebieżek, tak, i do treningu tempowego lub do startu.
Czyli dzielisz jakby to rozciąganie na trening statyczny i dynamiczny. No dynamiczny, jak sama nazwa wskazuje, jest tym ruchowym, ruchową formą uelastyczniania mięśnia. Ale ja mam taki problem z tym, że bardzo dużo mówi się o rozciąganiu dynamicznym, a ja wiem, że na przykład, żeby być gotowym na rozciąganie dynamiczne, to najpierw trzeba przejść przez statykę i przez na przykład postizometryczną relaksację, czyli napinamy mięsień, puszczamy, pogłębiamy ruch, to tak w dużym skrócie, ale to są formy, które nas przygotowują nam zakres ruchu. I no, wiesz, nie sposób się z tobą nie zgodzić, że trzeba podzielić te formy rozciągania, tak, które nas przygotowują do wysiłku dynamicznego, tego bardzo zrywnego, gdzie mamy trening tempowy, czy też trening siłowy, albo statycznego, czyli no wracamy zmęczeni z długiego rozbiegania i chcemy tylko po prostu, żeby ten mięsień jeszcze troszeczkę się nam zapamiętał, jaka jest jego właściwa długość. Tak czy inaczej, zastanawiam się, jak twoi zawodnicy pro, jak długo oni w trakcie tygodnia się rozciągają, dokładnie ile ty jednostek im dajesz, tak, i jak długo trwają te rozciągające. No bo zakładamy, że jest to rozbieganie, to jest jednostka statyczna rozciągająca, a pewnie jakieś drugie zakresy. Jak to u ciebie wygląda w takim planie około tygodniowym?
To znaczy, aktualnie preferuję taki trening, w którym, przepraszam, wtorek, piątek i niedziela są dniami łagodniejszymi, tak? I tutaj rzeczywiście występuje to rozciąganie statyczne i myślę, że od niego w ogóle należy zacząć, jeżeli chodzi o biegaczy amatorów, czy biegaczy początkujących, czy o młodzież. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że młodzi ludzie są w fazie wzrostu i często zdarza się, że te dysproporcje pomiędzy zginaczami, prostownikami są dosyć duże, wydłużają się kości i niestety szczególnie chłopcy mają problemy z tym, żeby no, zachować ten poziom gibkości, który prezentowali pół roku czy rok wcześniej.
Ja tylko przypomnę tym, którzy nie wiedzą, zginacz prostownik to tak jakbyśmy chcieli zgiąć i wyprostować kolano, to wtedy łatwo rozpoznać, która partia w tym akurat stawie odpowiada za zginanie i prostowanie. Także każdy staw ma swój zginacz i prostownik.
Tak, i teraz myślę, że przede wszystkim zawodnicy mają problemy z dwoma mięśniami. Pierwsza grupa mięśni to jest mięśnie tylne uda, czyli mięśnie dwugłowe, i z przodu zginacz stawu biodrowego, czyli mięsień biodrowo-lędźwiowy, który dźwiga nam udo do góry, do poziomu, tak? Jest ważny przy wyprowadzaniu uda i podudzia w przód w czasie biegu, tak? I niestety ten jednostajny ruch biegowy powoduje przykurcze tych mięśni i załamujemy na przykład biodra. Inną sprawą właśnie jest wcześniej wspomniane braki w rozciągnięciu tylnej części uda, czyli rozciągnięciu mięśni dwugłowych. Ja sam byłem takim przykładem zawodnika, który niestety te mięśnie dwugłowe miał bardzo przykurczone. Mój trener Zbigniew Ludwichowski twierdził, że to nie pozwoliło mi podjąć próby biegania biegu przeszkodowego, 3000 metrów z przeszkodami. Muszę się tu z trenerem zgodzić. No ale na pocieszenie mogę tylko dodać, że no, udało mi się mimo tych braków niestety dużych poprawić rekord Polski, ale znam osobę równie nierozciągniętą jak ja, czyli Pawła Czapiewskiego, który rzeczywiście też nie był takim zawodnikiem, który był wybitnie rozciągnięty, miał też braki, a mimo wszystko znakomity rekord Polski aktualny do dzisiaj ustanowił 1:43:22. Ale zwracam uwagę na to, żeby jednak o ten element treningu zadbać, ponieważ on chroni przed kontuzjami i jednak poprawia też sylwetkę w czasie biegu, technikę biegu i powoduje, że ilość energii, która potrzebna jest na pokonanie dystansu, po prostu się zmniejsza. Poza tym to dobrze wygląda, jeżeli zawodnik, zawodniczka, biegacz amator porusza się w skoordynowany sposób, nie ma przykurczonych mięśni, nie biega, jak to się mówi, na kucaka, używając mocno mięśni czworogłowych, a ma wyprostowaną sylwetkę, wyprowadza biodro do przodu i ten ruch staje się i dla oka przyjemny i jednocześnie bardziej ekonomiczny. Czyli wracając, najpierw rozciąganie statyczne i zadbanie o to, żeby te mięśnie w ogóle były rozciągnięte, a później rozciąganie dynamiczne, czyli takie rozciąganie z pogłębianiem, czy ewentualnie właśnie wymachy, krążenia, elementy skipów nawet, tak?
A czy uważasz, że gdyby Paweł Czapiewski był bardziej rozciągnięty, to jego kariera ta na wysokim poziomie potrwałaby dłużej niż 2 lata?
Znaczy, Paweł miał pewne problemy z rozcięgnem podeszwowym i to myślę, że z kolei jest związane właśnie z tylnymi partiami mięśni nóg, czyli z podudziem i z udem. Myślę, że nie zaszkodziłoby mu, jeżeli by więcej się rozciągał, był bardziej gibki. Czy przedłużyłoby to jego karierę sportową? No trudno powiedzieć, natomiast jest to element, gibkość taki troszeczkę może niedoceniany i tak jak wspomniałem na początku, nie zawsze mamy czas na to, żeby troszeczkę poświęcić tego czasu treningowego na wykonanie tych ćwiczeń, które zwiększą nam raz, że poziom gibkości i zwiększą właśnie przez to amplitudę ruchów.
I przypominają mi się słowa fizjoterapeutów, którzy porównują właśnie tą taśmę, jak już mówimy o taśmie tylnej, ona od czubka głowy do małego, do dużego palca u stopy przebiega, czyli całe plecy, kręgosłup, wszystko w dół, przez pośladek, aż do dużego palca u stopy. I teraz to jest trochę jak gumki. Jeżeli gumki są bardzo naciągnięte i nie da się już jej bardziej pociągnąć, bo pozostałe, może inaczej, jakbyśmy z gumek zrobili sznureczki w pewnych odcinkach, czyli załóżmy, że dwójki są nierozciągnięte, czyli taśma tylna, że plecy są sztywne, czyli też jest sznureczek, to ta gumka, która jest w stopie w postaci rozcięgna, no będzie nadużywała swojej elastyczności. Tak to traktują fizjoterapeuci i tendencje do problemów z rozciągnem podeszwowym i Achillesem często wynikają z zupełnie czegoś innego. To nie dlatego, że tam jest za słabo, tylko jest za słabo na ten stan, który występuje w zupełnie innym odcinku taśmy tylnej. Tak to przynajmniej opisują fizjoterapeuci i kurczę, muszę się z tym zgodzić, bo w momentach, kiedy miałem bardzo spięte plecy, to zawsze się coś odzywało w postaci Achillesa, w postaci dwójek. Tam zawsze było jakoś dużo ciaśniej niż potencjał mówił. No ale wspomniałeś też o zakresie ruchu. To więc jaki ten... Czy masz taki ideał, na przykład ile skłonu trzeba zrobić, albo jak mobilne, rozciągnięte mieć te partie mięśniowe, żeby biegać zdrowo, po prostu, żeby dobrze się czuć w tym bieganiu? Czy masz taki jakiś test, który to znaczy, jest reprezentatywny?
Jako takiego testu nie mam, natomiast takim testem jest oko trenera, który widzi z boku po prostu zawodnika, który się porusza i może w ten sposób ocenić, czy ma po prostu niektóre te partie mięśniowe przykurczone.
No to załóżmy, że robi skłon zawodnik. Tak, i znaczy, w trakcie skłonu zatrzymuje się na wysokości kolan Artur Ostrowski.
No, to jest test taki bardzo popularny, zresztą ten test jest wykonywany, jest to jeden z testów Eurofitu, jest wykonywany przy naborze do szkół mistrzostwa sportowego, między innymi u nas, i my mamy do czynienia z młodzieżą, z dziećmi, którzy schodzą daleko poniżej poziomu, poniżej palców stóp, tak, dłońmi, a mamy takich, którym brakuje po prostu 15 centymetrów, tak, i oczywiście tutaj ten poziom gibkości jest różny i rozciągnięcia tych mięśni.
To kogo wybierasz, jeżeli biegają tak samo szybko, którego zawodnika wybierasz?
Obu wybieram, dlatego że biegają tak samo szybko. Natomiast oczywiście będę starał się, nie za wszelką cenę może, nie, ale będę się starał niwelować niedostatki i jednak tutaj ten poziom gibkości troszeczkę zwiększyć u zawodnika, którego ten poziom gibkości jest po prostu niski. Tak, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co Adam też poruszyłeś. Często wiążemy swój problem z miejscem
bólu.
Tak? Natomiast no, jeżeli boli rozcięgno podeszwowe, no to rozmasowujemy mięsień płaszczkowaty i mięsień brzuchaty i rozciągamy mięsień płaszczkowaty i mięsień brzuchaty. I odwrotnie, jeżeli boli Achilles, to musimy rozciągnąć mięśnie stopy. I to są takie, tak jak powiedziałeś, ogniwa gumki lub sznurki ze sobą powiązane. I niestety ten taki zbyt duży rozdźwięk między rozciągnięciem jednej i drugiej sąsiedniej partii mięśniowej powoduje to, że po prostu przeciążamy jedną z tych partii. Tak? Także na pewno warto na to zwrócić uwagę. I jeśli chodzi o moje podejście, no to przede wszystkim zwracam uwagę na rozciągnięcie przede wszystkim głównych grup mięśniowych, tak? Czyli mięśni podudzia, brzuchaty i płaszczkowaty, mięśnia dwugłowego uda, mięśnia czworogłowego, mięśnia gruszkowatego i mięśnia pośladkowego średniego, czyli tutaj...
Czyli dupeczka.
Tak, troszeczkę wyżej przechodzimy. No i mięśnia biodrowo-lędźwiowego, czyli jeśli chodzi o kończyny dolne, są to podstawowe partie mięśniowe, które należy rozciągać. Jaki mam na to sposób? No z reguły, jeżeli chodzi o rozciąganie statyczne, no to zalecam przetrzymywanie tych pozycji, w których rozciągamy te mięśnie, około 30 sekund, tak? Chociaż spotyka się też, że przy brakach, jeśli chodzi o gibkość, to nawet do 2 minut są przetrzymywane te pozycje, tak? Także to każdy musi znaleźć jak gdyby dla siebie właściwe rozwiązanie. Natomiast myślę, że te 30 sekund to jest pewnym minimalnym czasem, który należy poświęcić na to, żeby tą partię rozciągnąć. Kiedyś też popularny był stretching, tak? Czyli napięcie, rozluźnienie, rozciągnięcie, tak? Poizometryczna relaksacja mięśni.
Poizometryczna relaksacja,
też, tak
jest.
Z pogłębieniem tego zakresu ruchu i przetrzymywaniem tych pozycji w odpowiednim czasie, czyli rozciągnięcie, rozluźnienie, zwiększenie amplitudy, napięcie mięśnia i cyklicznie powtarzane.
Tak? A jak się rozciągać, to w którym momencie jest ten moment, miejsce, w którym powinien ten mięsień dostać sygnał rozciągania? No bo robię skłon, to tak o tym, o czym wcześniej mówiliśmy. Robi się tak, najpierw się robi tak, no robi się jakoś tak bardziej napięte, potem się robi nieprzyjemnie, a na końcu boli. Im bardziej pogłębiamy. Który moment wybrać, żeby się zatrzymać i przytrzymać tą pozycję?
Według mnie należy przytrzymać moment dyskomfortu, tak? No bo jeżeli będzie nas bolało, to mięsień będzie się po prostu bronił, będzie się kurczył i niestety no nie osiągniemy właściwego rezultatu, a możemy wręcz odwrotny rezultat uzyskać, czyli stopniowe rozciąganie do granicy dyskomfortu i przetrzymanie pozycji. Tak? I to myślę, że to takie najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o stopień rozciągnięcia, o zakres tego rozciągnięcia. Tak? Natomiast no, raczej nie stosowałbym takich siłowych metod bolesnych, może czasem na filmach spotykanych. Mm. Zresztą, jeżeli byśmy się przyjrzeli treningowi gimnastyczek, no tam niestety te metody są dosyć, że tak powiem, brutalne i tam rzeczywiście te osoby młode w sumie są poddawane tym ćwiczeniom rozciągającym w takim dość raz, że objętościowo, no, tego treningu gibkościowego jest dużo i tam czasami na treningu niestety pojawiają się łzy i ja coś takiego widziałem, będąc na zgrupowaniach, gdzie przebywały grupy gimnastyczne. Być może to jest specyfika tej akurat dyscypliny, ale jeśli chodzi o lekkoatletykę, nie polecałbym tego, dlatego że też my mamy dużo treningu tego wydolnościowego, wytrzymałościowego i te mięśnie są obciążone po prostu fizycznie, a dodatkowo wykonujemy trening siłowy, który nam te mięśnie spina, skraca i takie drastyczne rozciąganie po prostu uważam, że jest niewskazane i szkodliwe.
No, jak to w twoich rodzinnych stronach na Podlasiu zostało powiedziane, nie podoba mi się to. Kompletnie. Jeżeli takie są metody używane, bo to jakby nie w tym rzecz, żeby za wszelką cenę osiągać te zakresy ruchu, ale warto o nie walczyć, przynajmniej moim zdaniem. Czy za duży zakres ruchu przeszkadza?
Znaczy, kiedyś rozmawiałem z trenerem Sienickim świętej pamięci. On miał między innymi, był trenerem Ryszarda Szparaka, czyli rekordzisty polski, byłego rekordzisty polski w biegu na 400 metrów przez płotki. Miał też Krystynę Kasperczyk, dwukrotną bodajże rekordzistkę świata na płotkach i miał też do czynienia z, no, po prostu z płotkarzami, tak? Jak on to mówił, takie nadmierne rozgibczenie, dosłownie mówił w ten sposób, zawodnika jest też no, niewskazane, tak? Bo jednak ten tonus, ten balans, to napięcie mięśni musi być jednak odpowiednie, tak? I myślę, że tutaj no, istnieje pewien złoty środek i jakiś zakres, który rzeczywiście jest wskazany dobry i poziom tej gibkości. Natomiast przesadne koncentrowanie się nad ćwiczeniami tutaj gibkościowymi, rozciągającymi chyba też jest zbyteczne, bo możemy osiągnąć coś takiego, że dużym nakładem pracy będziemy osiągać niewielkie efekty, a być może nawet szkodliwe, tak? Może się to okazać dla nas.
Czy są jakieś wady rozciągania? Mówimy o zaletach, a ja się zastanawiam, czy są w twoim doświadczeniu trenerskim spotkałeś się z wadami?
Znaczy ja generalnie się nie spotkałem z wadami rozciągania, tak? Bo myślę, że jednak każdy biegacz chciałby biegać przede wszystkim szybko, chciałby wykonywać najlepiej jakieś takie krótkie odcinki dość ostro albo odcinki tempowe mocno, tak? Chciałby
poczuć moc.
Tak, ciała i przesuwające się dookoła tam powiedzmy te drzewa, słupki czy znaki na bieżni, tak? Natomiast wydaje mi się, że no, tutaj za mało jednak poświęcamy czasu na te sprawy związane ze sprawnością ogólną i z gibkością i to nawet chyba już od tych wczesnych etapów szkolenia. Na etapie treningu młodzieży i później niestety to się gdzieś tam kurczę utrwala i powoduje, że tego treningu gibkościowego niestety jest za mało. A warto uważam zawsze wygospodarować czas na tego typu ćwiczenia, a dwa, wytworzyć nawyk w sobie czy w swoich podopiecznych, żeby jednak ćwiczyli. Nawet kosztem zrobienia tych powiedzmy 2 kilometrów mniej wybiegania, a poświęcenia tych 10 ekstra minut na to, żeby właśnie usprawnić swoje ciało i troszeczkę tutaj popracować nad swoją techniką, profilaktycznie zadziałać na ciało, żeby je troszeczkę usprawnić i w ten sposób może nie czysto biegowy, a właśnie takimi zabiegami metodycznymi bardziej poprawić swoje wyniki. Tak?
Tak myślę, czy rozciąganie, bo zdarzają się takie głosy, to takie trochę prowokacyjne będzie pytanie, takie głosy się pojawiają w środowisku, że rozciąganie spowodowało u mnie albo u kogoś, kogo znam, kontuzję. Czy to może być prawdziwa teza?
To znaczy, ja myślę, że tutaj może coś takiego mogło mieć miejsce, natomiast pytanie, czy po prostu żeśmy nie przesadzili z tym rozciąganiem i tutaj właśnie wspomniałem o tym, że po prostu może dobór tych ćwiczeń, ilość tych ćwiczeń, zakres ruchu był nieodpowiedni i to mogło spowodować jednak uszkodzenie mięśnia, naciągnięcie. Natomiast myślę, że tutaj jeżeli jest właściwa temperatura mięśni, dobre otoczenie, w miarę ciepło, my nie przesadzimy z tym zakresem ruchu w czasie tego rozciągania, to raczej tutaj nic nie powinno się wydarzyć i tego typu przypadki to myślę, że mogą wystąpić przy jakimś pogłębianiu może skłonów czy właśnie wykonywaniu ruchów, które są po prostu wykonane w zbyt dużej amplitudzie. Tak?
No i tak strasznie liczyłem na to, że to powiesz. No właśnie, czyli jak pogłębiać, tak pulsować te ruchy, bujać, kolibać, nie wiem jak to inaczej nazwać,
znaczy, ja myślę,
czy
że
utrzymywać?
Kolibać, ale najpierw utrzymywać, tak? Czyli najpierw ta statyka, a później możemy rzeczywiście lekko pogłębiać, znaczy ja uważam, że to jest też dobry sposób.
Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale na lekcjach WF-u najczęściej były tak pokazywane jeszcze przez nauczyciela, że robimy skłon, a potem tak próbujemy i tak pulsacyjnie schodzimy, puszczamy. I to jest kompletnie niewłaściwa metoda.
Tak, znaczy no, chodzi o to, żeby ten mięsień się mimo wszystko nie bronił, ale myślę, że tutaj szczególnie jeśli Adam wspomniałeś o urazach mięśni, no to musimy jednak zwrócić uwagę na ćwiczenia rozciągające wykonywane w parach. Bo jeżeli mamy zaufanie do osoby, która nas wspomaga w tym rozciąganiu, to jest okej. Jeżeli ta osoba nie jest po prostu wariatem, to...
Czyli nie robić tego z oponentem.
To znaczy, tak. To znaczy, jeżeli zarówno osoba, która ćwiczy i wspomaga, zachowają zdrowy rozsądek, to jest wszystko w porządku. Natomiast takie siłowa metoda rozciągania może po prostu rzeczywiście doprowadzić do kontuzji, do naciągnięć. No ale to powinniśmy uczyć zawodników, tak, że wszystko zgodnie z zasadą stopniowania obciążenia treningowego. Tutaj możemy to przełożyć na zasadę po prostu stopniowania, dozowania tych ćwiczeń gibkości i zakresu tego ruchu w czasie wykonywania tych ćwiczeń. Jeżeli to spełnimy podstawowe warunki, to nic nam się nie stanie. Natomiast jeżeli rzeczywiście osoba wspomagająca gdzieś tam nas przydusi, jak to się mówi, no to niestety...
Jak gimnastyki kiedyś?
Tak, to niestety możemy się nabawić kontuzji.
Ja mam taką nadzieję, że to się zmienia na zajęciach z gimnastyki, że tam już nie jest wszystko siła razy ramię i no, najwyżej odrośnie, że tak powiem, bo u dzieci ten organizm potrafi różne cuda zdziałać. Wychowałeś się w województwie podlaskim i jakby tak w trakcie twojego wczesnego okresu szkolnego też miałeś tak, że jednak ci nauczyciele prowadzili was od początku holistycznie, czyli rozciągamy gry, zabawy, sprawdziany. Czy to było takie holistyczne podejście?
To znaczy tak, jeśli chodzi o szkołę podstawową, no to przede wszystkim nie mieliśmy sali gimnastycznej. Dużo zajęć odbywało się na korytarzu, a w okresie wiosny, lata czy jesieni na zewnątrz, tak? I to był taki no, fajny okres w sumie, tak? Natomiast jeśli chodzi o okres szkoły średniej, gdzie tak naprawdę rozpocząłem trening biegowy, miałem to szczęście, że moim trenerem był Sylwester Choiński, pierwszym trenerem. Pozdrawiam, jeżeli w jakiś sposób mnie słuchał, to dotrze informacja do niego.
Pozdrawiamy!
To był sprinter, tak? A sprinterzy mają to do siebie, że tam istnieje mnogość różnego rodzaju ćwiczeń i sprawnościowych, i gibkościowych, koordynacyjnych. I to no, myślę, że jest akurat atutem, nie? Ta wszechstronność treningu na wstępnym etapie szkolenia, tak? Czyli w momencie, kiedy my rozpoczynamy swoją przygodę ze sportem lub, i to chyba nawet niezależnie od wieku, czy jesteśmy w wieku tam powiedzmy 15-16 lat, czy 30 lat, czy 50, to warto jest, żeby rozpoczynając na właściwą osobę trafić, która by właśnie wytworzyła pewne nawyki, tak? I nauczyła nas podstawowych rzeczy, takiej sprawności ogólnej, do której zalicza się między innymi gibkość, koordynacja, żeby później to zostało na lata z nami. I tak jak mówię, ja nie byłem jakimś... Nadio Comaneci nie byłem. Rumuńską gimnastyczką, tak? Na 100%. Ale żeby o ten podstawowy poziom gibkości jednak dbać. I to tu polecałbym właśnie biegaczom, amatorom też, żeby jednak korzystali z porad czy portali internetowych, czy trenerów, czy fizjoterapeutów, czy trenerów przygotowania motorycznego, z porad, które mogliby wykorzystać później w swoim treningu i w takim codziennej aktywności fizycznej, tak, żeby gdzieś tam oprócz tego treningu czysto biegowego i joggingu, żeby jednak troszeczkę tego treningu gibkościowego aplikować sobie też, tak.
To czy dzięki takiemu treningowi uzupełnionemu rozciąganie będę biegać dłużej, bez kontuzji?
To znaczy ja myślę, że to jest jedna jeden z podstawowych środków, jeśli chodzi o profilaktykę przed kontuzjami. Tak?
Ale tu jest drugie, ważniejsze jeszcze pytanie. Czy będę biegać szybciej?
Czy
mój potencjał będzie większy?
To znaczy tutaj bym też mogę tak powiedzieć...
Słowami trenera Ludwichowskiego?
Nie. Swoimi słowami, że oczywiście tak, dlatego że jeżeli zaniedbam gibkość, no to na pewno ten ruch nie będzie ekonomiczny, tak? Jeżeli on nie będzie ekonomiczny, to znaczy, że przy danej prędkości biegu niestety tej energii będę musiał wyprodukować więcej, tak? I będę musiał pokonać opory mięśni antagonistycznych, tak? To nie będzie płynny ruch, tylko będę walczył. Jedne mięśnie będą nas napędzać, a drugie będą hamować i generalnie tej energii będę musiał wyprodukować więcej. Ja myślę, że to też taki dobry byłby przykład, gdybyśmy zobaczyli biegaczy na różnym poziomie wytrenowania. Przykładowo, no nie wiem, sięgnijmy po Marcina Lewandowskiego i młodego adepta biegów średnich i byśmy im zaaplikowali bieg z prędkością powiedzmy w tempie 18 sekund na setkę, żeby nie było też za szybko, czyli 3 minuty na kilometr i byśmy zaobserwowali ich sposób poruszania się. Raz, że to sterowanie mięśniami u tych dwóch osobników byłoby różne, ale dwa, te sylwetki byłyby jednak też chyba różne, bo taki początkujący zawodnik, znaczy może adept, nie zawodnik, bo to jeszcze nie jest zawodnik, no miałby takie braki widoczne techniczne, koordynacyjne i techniczne, tak?
Zdecydowanie.
Bo to też pamiętajmy, że pewne elementy treningu muszą iść w parze. Pewne zdolności musimy rozwijać równolegle, zarówno siłę, jak i gibkość. Jeżeli będziemy tylko ćwiczyć i jak to się mówi, pakować i będzie ten poprzeczny przekrój mięśnia rósł, a nie będziemy tych mięśni rozciągać, to niestety no, też ta siła, którą wykonamy, nie przyniesie nam dobrego efektu, no bo zakres ruchu tego pracującego mięśnia powinien być no, dosyć duży, tak? I musimy wręcz zadbać o właściwe rozciągnięcie mięśni, które zostały poddawane treningowi siłowemu, tak?
A zatem, moi drodzy, życzę wam właściwego mariażu środków treningowych, czyli siły i rozciągania, żeby, jak to Piotr Rostkowski wspomniał, żeby trzy jednostki treningowe pojawiały się w tygodniu. Rozciągania uzupełnione, okraszone treningiem siłowym i biegajcie po polach, lasach, asfaltach i górach i dolinach. Dziękujemy. Adam Kszczot
i Piotr Rostkowski.
Bieganie.pl.